Kochani, będziemy kontynuować rozważanie listu do Hebrajczyków. Otwórzmy rozdział 5 i dzisiaj będziemy czytali fragment listu do Hebrajczyków od 11 wersetu rozdziału 5 do 3 wersetu rozdziału 6. List do Hebrajczyków 5:11 do 6:3. Wiele mam o nim do powiedzenia, ale trudno to wam wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawnym w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Kiedy miałbym powiedzieć, jaki tekst Biblii dzisiaj najlepiej opisuje Kościół w Polsce, śmiało bym pokazał na ten fragment. Ten fragment pokazuje wielką tragedię Kościoła. Kościoła, w którym brak mężów Bożych. Brak ludzi, którzy nauczają słowa. Brak ludzi, którzy są wyćwiczeni w rozróżnianiu dobra od zła. Brak ludzi, którzy stoją i chronią Kościół przed wpływami tego świata, przed wpływami ciała, przed wpływami diabła. I dla Kościoła nie ma smutniejszego okresu, kiedy patrzymy się na historię Kościoła, niż okresy, w których było wielu chłopców, wielu niemowlęciów, niemowląt w Chrystusie, ale nie było mężów Bożych, którzy jasno nauczali o Chrystusie, którzy prawdę stawiali ponad swoje życie i dla których rzeczą zasadniczą było budowanie na fundamencie apostolskim. I dzisiaj brakuje mężów, którzy staną przeciwko z jednej strony zepsuciu charyzmatycznemu, które jest w kościołach, z drugiej strony zepsuciu liberalnemu, które też jest w kościołach, przeciwko podważaniu fundamentów. I niestety trzeba to przyznać, że żyjemy w czasie duchowych karłów, którzy są bardzo skupieni na sobie, na swoich potrzebach, na swoich deficytach, na swoich bólach, na sobie, a nie na Chrystusie, którzy nie chcą podjąć walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Ciekawą rzeczą jest, że list do Hebrajczyków i list do Judy były napisane w podobnym okresie. Oba listy były skierowane do wierzącego drugiego pokolenia Kościoła, gdzie odeszli wielcy mężowie. I się okazało, że jest problem z następcami. Jest problem z tymi, którzy mają wziąć i teraz mają oni staczać bój na śmierć i żyć. I jest to stan tragiczny, bo jest to stan, kiedy prawda Ewangelii jest opluta, znieważona i w ramach Kościoła, który powinien być strażnikiem tej prawdy, Nie ma ludzi, którzy stoją na murach i którzy bronią. I Kościół, który nie jest Kościołem mężów Bożych, często mówi, nie budujmy murów, budujmy mosty. Przystosujmy się do myślenia tego wieku i nauczajmy zgodnie z tym myśleniem. Jednym z syndromów czasu dzieci, czasu niemowląt jest to, że z oficjalnego kościelnego słownika zostaje wyrugowane słowo odstępstwo. Że nie naucza się prawdy. Że nie staje się jednoznacznie w obronie tej prawdy. Kiedy widzimy wielkie duchowe zrywy Kościoła, czy to był pierwszy Kościół, czy to był Kościół reformacyjny, jednym z podstawowych słów, którego używali reformatorzy, było odstępstwo. Żeby odróżnić prawdę od fałszu, żeby ostrzec, żeby walczyć, żeby zwalczać wszelkie herezje, i żeby budować jedynie na Chrystusie. I pamiętajmy o tym, że słowo odstępstwo musi być obecne w zdrowym Kościele. Żeby chronić, żeby nazywać rzeczy po imieniu i żeby jednoznacznie stawać w obronie prawdy Ewangelii. Dlatego tym bardziej warto, żebyśmy szczegółowo przyjrzeli się nauczaniu z listu do Hebrajczyków dotyczącej tej sprawy. Dlatego, że jest to nauczanie samego Boga, dlatego, że to jest Jego Słowo i dlatego, że zostało to nam dane, żebyśmy się strzegli i żeby to Słowo nas napominało i żeby nas nauczało. Dzisiaj Darek w modlitwie też Bogu za to podziękował, przypominając słowa, które apostoł Paweł skierował do Tymoteusza. Po co jest słowo? I ten list, ten fragment, który czytaliśmy, listu do Hebrajczyków, składa się z dwóch części. Z jednej strony wersety z 5 rozdziału, 11-14, opisują stan, w którym są odbiorcy tego listu. Jest to stan straszny. Ale są to ludzie wierzący. I później w 3 pierwszych wersetach 6 rozdziału mamy lekarstwo na chorobę, na którą oni zachorowali. Mamy Bożą odpowiedź. Co Bóg pokazuje, że trzeba czynić. I wiecie, kiedy jest choroba i ktoś niewłaściwie funkcjonuje, ważna jest dobra diagnoza. Właściwa diagnoza w jakimś sensie jest co najmniej połową sukcesu, żeby człowieka właściwie leczyć. I teraz przyjrzyjmy się pierwszej części tego fragmentu. Jaka jest diagnoza tych ludzi? Co Boży lekarz w Słowie Bożym mówi o ich położeniu? I wróćmy do słów zapisanych w 5 rozdziale od 11-14 wersetu. Wiele mam o nim, czyli o arcykapłanie Chrystusie, tak? Do powiedzenia, ale trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. I na czym ta diagnoza polega? W tej diagnozie widzimy, jak Boże Słowo jest żywe i jak Boże Słowo obnaża człowieka, obnaża jego postępowanie, obnaża jego myśli i w brutalny sposób, bardzo wyraźny, wręcz chirurgiczny, pokazuje zawartość ludzkiego serca. I teraz krok po kroku przyjrzyjmy się, co w Słowie Bożym jest powiedziane o ludziach o takim stanie. Z akcentem, że to są wierzący. Bo wierzący może popaść w odstępstwo. Może się nie rozwijać. Może być chory. I co mówi Słowo Boże? Najpierw zobaczmy werset 11. Wiele mam o nim do powiedzenia, ale trudno to wam wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Dwa bardzo ważne określenia. Trudno wam to wyjaśnić. Wiecie, określenie trudno wam to wyjaśnić. Te słowa w oryginalnym języku greckim pokazują naprawdę wielką trudność. Tylko raz to określenie pojawia się w tekście Biblii i oznacza w Grece coś, co ze swojej natury jest tak skomplikowane, że niemożliwe do rozwikłania. Niemożliwe do wykazania. Ale my wiemy doskonale, że nie istnieją tego typu rzeczy w Słowie Bożym. Chociaż w Słowie Bożym widzimy wiele głębin, jednak człowiek wierzący, który studiuje Słowo Boże, który jest pełen ducha, który podporządkowuje się Bogu, będzie miał zrozumienie. I to doskonale zrozumie, bo Bóg jest światłością, a Jego Słowo odznacza się rzeczywiście prostotą i jak mówił Chrystus, nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. I problem z tego, że nie można im tego wyjaśnić, nie wynika z problemu słowa, że ono jest takie zawiłe, że jest trudne. Nie wynika też z braku zdolności nauczycielskich brata, który ten list pisał. Problem leży w 100% po stronie tych, do których ten list jest skierowany. To jest ich problem. Wielki problem duchowy. Wielki problem umysłowy. Bo zobaczcie, co jest napisane. Z czego jest ten problem? Dlatego, że oni są ociężali w słuchaniu. I na czym ten problem polega? My niedawno w praktyce ten problem przerabialiśmy. Można coś wyjaśniać, można coś mówić, ale to będzie tak zawiłe dla drugiej strony, że tego nie zrozumie, bo nie chce tego zrozumieć. Bo serce i umysł są na to zamknięte. I nie chcą słuchać ani nauczyciela, nie chcą słuchać Słowa Bożego, bo są ociężali. Ociężali w słuchaniu. Słowo ociężali wskazuje oryginalnie w Grece na opieszałość w poruszaniu się. Czyli to, co powinno działać, nie funkcjonuje. Gdy opieszałość występuje w życiu chrześcijanina, to wtedy nie ma możliwości, żeby on właściwie ocenił sytuację i właściwie zareagował na tą sytuację. Opieszałość nie stanowi ani fizycznej niesprawności, ani nie jest jakimś intelektualnym ograniczeniem, że ktoś ma za małą wiedzę akademicką, żeby coś zrozumieć. Nie o to tu chodzi w tej opieszałości. Jest to stan moralny umysłu, który nie chce przyjąć. Który nie chce słuchać, który nie chce się podporządkować, który ma swoje wyobrażenia i chce tymi wyobrażeniami żyć dalej. Jest to stan moralny umysłu, ponieważ słuchanie to nie tylko przysłuchiwanie się, lecz również zrozumienie i posłuszeństwo temu, co się zrozumiało. Na przykład nauczanie o przykazaniach. Nie polega na tym, że powiem tak, zgadzam się z przykazaniami, ale dajmy na to polega na tym, że pozbędę się wszystkich wizerunków Boga z mego domu. Nauczanie o przykazaniach musi być widoczne w praktyce. Nauczanie o nieomylności i zamkniętości Słowa Bożego polega na tym, że tylko uważam, że objawienie jest Słowie Bożym i nie ma pozabiblijnych objawień. Człowiek opieszały nie ma tej zdolności moralnej umysłu, żeby podporządkować się nauczaniu. Człowiek opieszały przypomina tych, o których mówił Chrystus, że mają uszy, a nie słyszą. Zobaczcie, że w listach do zborów w Azji Mniejszej, w objawieniu czytamy, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wcale Chrystus nie zakłada, że wszyscy mają uszy do słyszenia. Nigdzie tak nie zakłada. I wiecie, jeżeli tak dzieje się w życiu człowieka, który zadeklarował się jako chrześcijanin, to mamy do czynienia z bardzo poważnym i niebezpiecznym stanem. Musimy zadać sobie pytanie, czy to jest osoba wierząca, czy niewierząca? Czy może osoba wierząca, która rzeczywiście nie rozwijała się w sposób należyty? Czy to jest osoba wierząca, która może ma niechęć do autora tego listu i nie chce słuchać jego nauczania? Na pewno, jeżeli to jest osoba wierząca, to jest taka, która nie chce poddać się autorytetowi Słowa Bożego i nie chce poddać się autorytetowi tego, który ten list pisze. I nie jest tak, że ktoś inny tę osobę przekona. Ona jest opieszała, nie chce tego słyszeć. Jeżeli nie przyjmuje tego od autora tego listu, to i nie przyjmie tego od brata ze swojego zboru, który przyjdzie. Bo Bóg się do tego nie przyzna. Nie po to, najprawdopodobniej ten list pisał Apolos, nie po to Bóg obdarzył tego człowieka wiedzą, umiejętnością, nie po to dał mu serce nie tylko tu nauczyciela, ale i duszpasterza tych Hebrajczyków, żeby teraz to było odrzucone. Opieszało się z czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym. Kolejne dwa ważne określenia dotyczące diagnozy stanu tych ludzi. I teraz przeczytajmy trochę więcej, werset 11 i 12. I znów zwrócimy uwagę na dwa określenia. Wiele mam o nim do powiedzenia, ale trudno to wam wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami. Znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Dwa ważne określenia. W rozdziale 11 staliście się i w rozdziale w wersecie 11 staliście się i w wersecie 12 ze względu na czas. Słowo staliście się wskazuje, że nie zawsze tak było. Nie zawsze było tak, że byli ociężali w słuchaniu. Słowo staliście się wskazuje, że ci ludzie mają pewną historię stanu, w którym się znajdują. Oznacza to, że ten stan miał swój początek. Coś się wydarzyło. Nie zawsze tak było. I był czas, kiedy ten stan zaistniał. że już nie mogli słuchać, że już nie chcieli się podporządkować, że już nie chcieli tego przyjąć. I na ludziach, do których ten list był skierowany, do których było skierowane to słowo, ciążyła odpowiedzialność za stan, w którym się znaleźli. Bo jest odpowiedzialność przed Bogiem, czy się rozwijamy, czy ujarzmiamy swoje ciało, czy też nie. Czy jesteśmy rzeczywiście niewolnikami, czy też nie. Czy podporządkowujemy się Słowu Bożemu, czy też nie. I jest drugie ważne określenie. Wyrażenie ze względu na czas wskazuje, że ci ludzie byli wierzący od jakiegoś czasu. Że to nie jest tak, że to byli świeżo wierzący ludzie. To nie jest tak, że wiecie, nie mieli czasu się zapoznać. Ze względu na czas wskazuje, że oni byli wierzący od pewnego czasu. Oraz, że w tym okresie Bóg okazywał im łaskę. Zatem to, co się wydarzyło, nigdy nie powinno mieć miejsca. Powinno stać się zupełnie inaczej. Wyobraźcie sobie 20-latkę, która nagle nie umie chodzić, która nie potrafi jeść, która nie potrafi się załatwić. Jest to tragedia. Jest to nienaturalny stan. I kiedy myślimy o tym w kategoriach fizycznych, bardzo byśmy się zaniepokoili, jakby nasze 20-letnie dziecko nagle cofnęło się do poziomu niemowlaka. I nagle nie potrafiło wykonywać czynności zgodnie ze swoim wiekiem. Wiecie, jest urok, kiedy dziecko jest niemowlakiem. I akceptujemy to, że potrzebuje naszej opieki. Jest to coś normalnego, ale kiedy nie ma rozwoju, a wręcz jest cofnięcie się w rozwoju, wszyscy się niepokoimy, wszyscy się boimy, szukamy lekarzy, szukamy rozwiązania. Autor tego listu odnosi się tutaj, żeby unaocznić powagę tego stanu do naturalnego fizycznego i psychicznego rozwoju człowieka. Wiecie, normalne jest, że najpierw jest niemowlęctwo, później są poszczególne etapy dorastania i sytuacja wygląda analogicznie w świecie duchowym. A ci ludzie cofnęli się w rozwoju. I nagle potrzebują pieluch, nagle potrzebują mleka. Nagle się okazuje, że nic nie funkcjonuje, jak funkcjonować powinno. I gdybym w takim stanie zobaczył nasze kochane młode siostry, to bym powiedział tragedię. Bym bardzo współczuł rodzicom, że taka tragedia w życiu się wydarzyła. I dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie taka tragedia jest rzeczywistością wielu wierzących, że nie ma, no, że nie ma właściwego rozwoju, a nawet jest cofanie się w tym rozwoju. Właśnie przez te herezje liberalne, charyzmatyczne i inne. Przez niechęć podporządkowania się Słowu Bożemu. Mamy kolejne określenia. Wersety 12-13 tym razem przeczytajmy. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawnym w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. I dwa ważne określenia. Początkowe zasady słów Bożych albo nauk Bożych, bo słowo to logos, wiemy, że ma bardzo szerokie znaczenie w Grece, oraz nauka albo słowo sprawiedliwości. wyrażenie, pierwsze słowa, początkowe słowa zasad Bożych oznaczają naprawdę pierwsze Boże słowa, których się uczymy. Naukę podstawową. To określenie można by z greki przetłumaczyć jako alfabet. Potrzebujecie uczyć się alfabetu Bożego. Potrzebujecie się uczyć naprawdę podstawy podstaw. Chociaż ze względu na wiek powinniście być nauczycielami. I to jest tragedia, kiedy dorosły mężczyzna bawi się w piaskownicy. Nie ze swoim dzieckiem, ale sam z sobą, bo mu to sprawia wielką przyjemność i nie chce odpowiedzialności, nie chce doktryn, nie chce nauki, tylko chce być małym Maciusiem w krótkich spodenkach, który jest uroczy, kiedy ma 5 latek, ale jest żałosny, kiedy ma 42 lata i ciągle jest dzieciakiem. I wiecie, istnieje wiele dyskusji teologicznych, jest wiele komentarzy dotyczących tego, czy w dalszym fragmencie, jak tyle też w tym, czy też w 6.1.3, autor nawiązuje do prawd Starego Testamentu, do podstaw, czy do podstaw wiary chrześcijańskiej. Odpowiem prosto, to są te same podstawy. To są te same podstawy, ale określenie o podstawowej nauce o Chrystusie wskazuje, że celem tej nauki jest pokazanie Chrystusa i wywyższenie Chrystusa. Dziecko chce wywyższenia siebie. I niemowlak jest skupiony jedynie na sobie i na swoich potrzebach. Nigdy nie będzie niewolnikiem. Nigdy nie będzie sługą. On potrzebuje, by mu służyć. Fundament składa się ze słowa, które pochodzi od Boga, więc ważne jest to określenie. Znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. Jak podejść do Biblii? Czym jest Biblia? Wiecie, my się tego uczymy. Jest to łaska Boża. No wiesz, to wstyd, że Bóg daje rozwiązanie i człowiek się uczy Bożego alfabetu, żeby móc właściwie żyć, właściwie się rozwijać, właściwie postępować. Naukę w Bożej szkole możemy rozpocząć tylko od słuchania nauczyciela. A to, o czym on mówi, dotyczy tylko sprawiedliwości. Tę ostatnią sprawiedliwość, ona zostaje nam przekazana tutaj w dwóch ważnych określeniach. Werset 14 zawęża tą sprawiedliwość. I mówi, natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone w rozróżnianiu dobra i zła. I zawęża nam do zastosowania Słowa Bożego w praktyce. Do tego, że umiemy zastosować Boże przykazania, Boże zasady, że jesteśmy wyuczeni. Człowiek dorosły jest wyuczony w wielu rzeczach. Wie, jak postępować, co powiedzieć, jak się zachować. Dziecko musi być dopiero uczone wszystkiego sukcesywnie. I nie będzie rozwoju nagle, że wiecie, czasami w ruchach charyzmatycznych ktoś się nawrócił i staje się liderem. Raz, dwa, trzy, bo Bóg go potężnie używał, a nie zna alfabetu Bożego. Nie jest to z Boga. I nauczanie dziecka czytania i pisania, od czego zaczynamy? Od literek. Najpierw jakieś szlaczki, żeby ręka się wyrobiła. Później literki. Bo bez znajomości liter nikt nie nauczy się ani pisać, ani czytać. Ale odbiorcy tego listu i wielu ludzi w kościele są w gorszej sytuacji niż małe dziecko uczące się podstaw, ponieważ oni byli już niemowlakami, byli w przedszkolu, a stała się z ich winy wielka tragedia. tragedia wielkiego regresu, tragedia wielkiego cofnięcia, tragedia odejścia od prawdy Słowa Bożego, porzucania nauczania, porzucania doktryn, porzucania Bożych nauczycieli, których Bóg wysyła, żeby ci przekazywali je do prawd. I druga rzecz, bardzo ważna w sprawiedliwości, o której tutaj czytamy, i ona uzupełnia tą sprawiedliwość z wyćwiczenia w Bożym Słowie, jest to fakt Bożej akceptacji i fakt tego, że wiemy, że zostaliśmy usprawiedliwieni jedynie w Jezusie Chrystusie. I zostaliśmy w Nim uzdolnieni. Żadne dziecko nie myśli o sobie w ten sposób, tylko myśli ja, moje, dla mnie. I myśli o sobie bardzo dobrze. I to jest coś normalnego. A później się konfrontuje z rzeczywistością, że potrzebuje, żeby ktoś się wziął za rękę i poprowadził. I jeszcze dwie cechy niemowlęcego życia zostały tutaj przez autora tego listu podkreślane. Pierwsza cecha dotyczy diety. Druga zdolności poznawczych. Wiecie, niemowlę nie potrafi ani żuć, nie potrafi też dokonywać właściwych wyborów, co jest dla niego dobre, a co jest złe. Nie ma tego umysłu wyćwiczonego w rozróżnianiu dobra i zła. Na przykład niemowlę do swoich ust kieruje błoto, niedopałek papierosa, jak i mleko. Weźmie wszystko, co będzie w zasięgu ręki. Moi rodzice mi opowiadali, że jak byłem mały, to trzeba mnie było bardzo daleko od doniczek trzymać. Bo brałem tą ziemię i sobie napychałem do buzi. Dlaczego? Bo byłem niemowlakiem. A teraz wyobraźcie sobie, że widząc wasze doniczki, bym tam pobiegł i bym to zrobił. Takie szaleństwo. Byście pomyśleli, że zwariowałem, byście mieli rację. Bo 41-letni mężczyzna już się tak nie powinien zachowywać. Niemowlak? Tak. Prawo wieku. Ale dorosły? Nie. Wiecie, niemowlaki i małe dzieci też mają często awersję do dobrego jedzenia. Na przykład krzyczą, że mają alergię na coś. Jak takie słowo poznają. Mówią, nie chcę tego, to niedobre. To takie, to owakie. Mama daje dobre rzeczy, a to ble. A coś, co jest niepożywne, niezdrowe, jest dobre. I podobnie jest z tymi ludźmi, o których pisze autor listu do Hebrajczyków. Podobnie jest z tymi, którzy są opieszali słuchami, którzy cofnęli się w rozwoju, którzy nie chcą Bożego porządku i Bożej dyscypliny w swoim życiu. Oni również krzyczą, nie lubię tego, mam na to alergię. Nie, prawo Boże to nie dla mnie, nie, nie, nie. Nie chcą ani zasad moralnych, nie chcą dyscypliny, nie chcą ujarzmienia ciała, nie chcą diety. A gdy im powiesz, że coś jest nie tak, a oni ci pytają, a cóż w tym złego? Bo nie mają umysłu wyćwiczonego przez Słowo Boże w poznawaniu, co dobre, a co złe. Nie znają Bożego alfabetu, nie wiedzą, nie potrafią rozróżnić. Powinni stać się dorosłymi. Powinni żyć jak dorośli, a ciągle w majtki robią. Powinni odpowiadać za innych wierzących, a ciągle płaczą i mówią, kto się mną zaopiekuje? Kto mi pampersa mego zmieni? Nie ma miłości, tylko mi mówią to, tamto, siamto. Ja tego nie czuję. W moim dziecinnym umyśle tego nie ma. Słowo dorosły dokładnie znaczy doskonały, dojrzały. Takie ma znaczenie w grece.
kiedy Pan Jezus mówi, macie być doskonali, jak wasz Ojciec w niebie mówi, dorośli. Tacy mamy być. I kiedy autor tego listu mówi, że mamy być dorośli, że oni mieli być dorośli, mówi on o celu, który ma zostać osiągnięty. Doskonały cel. I w tym przypadku oznacza to, kim oni powinni się stać. Powinni być nauczycielami dla innych. A nie są. I ci ludzie nie są w stanie przyjmować stałego pokarmu. Nie są w stanie odróżnić, co jest dobre, a co złe. Nie tylko w sensie dobrego i złego postępowania, ale też nie są w stanie rozróżnić dobrej i złej doktryny. Są jak ten niemowla, które wszystko sobie wpycha do buzi. A często odpycha to, co jest zdrowe dla niego. I mówi, tego nie chcę. Nie róbcie mi takiego świństwa, że dajecie mi coś tak niedobrego. I jaka jest do tego droga? Jaka jest droga do dorosłości? Ćwiczenie. Zaparcie się swojego ciała. Umartwianie ciała pełnego grzechu. Drogą do osiągnięcia jest wyćwiczenie władz poznawczych przez Słowo Boże. Pomyślmy przez chwilę o duchowym odpowiedniku pięciu zmysłów, które odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju człowieka. Zmysły trzeba ćwiczyć. Są ludzie, którzy po zapachu potrafią poznawać sery. Ćwiczą. Są ludzie, którzy biorą odrobinę wina i potrafią nawet powiedzieć, na jakiej glebie winogrono rosło. Są to lata ćwiczeń. Mają zmysł rozwinięty niesamowicie. Czy ćwiczysz duchowe zmysły swoje? Czy się rozwijasz? I wymagany jest regularny, codzienny wysiłek, którego celem jest osiągnięcie zdolności rozróżniania dobra od zła. Zarówno w sferze moralnej, jak i duchowej. I do tego potrzebne jest energiczne działanie, a nie lenistwo. Nie oczekiwanie, że Pan mi objawi, że nagle będę miał iluminację z nieba i coś się zmieni. Masz Biblię? Ćwicz. Czytaj. Módl się. Korzystaj z wszystkiego, co Bóg ci dał w swojej łaskawości. Chodź na zgromadzenia. Masz nauczyciela w zborze? Pytaj się go czasami. Zarzucaj go pytaniami, jeżeli masz jakieś problemy. Rozważaj. Bo trzeba się rozwijać. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, skierował do niego niesamowite słowa. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie, zaś sam ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj. Jako brat, który odpowiada tu za nauczanie, chcę wam tu nakazać, kochani. Żebyśmy nie byli jako ci, którzy powinni być dorośli, a ciągle przy krótkich spodenkach biegają i są skupieni jedynie na sobie i są dziećmi w Poznaniu. Zamiast dorosłymi kobietami, zamiast dorosłymi mężczyznami. Wiecie, tak wyglądała diagnoza wewnętrznego stanu Hebrajczyków, do których autor tego listu pisał te słowa. Jest ona bardzo poważna. Jest bardzo zasmucająca. zamiast robić postępy i nauczać innych, cofnęli się w rozwoju i potrzebowali sami nauczania. Zamiast osiągnąć dojrzałość i umieć w praktyce wykorzystać nauczanie Słowa Bożego, byli podatni na wpływy i słabi niczym niemowlę, które jest zależne od ludzi zewnątrz. Zamiast być niewolnikami Chrystusa i wierzących, potrzebowali, żeby ktoś nimi zajmował się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. A jakie jest lekarstwo na taki tragiczny stan? Przeczytajmy. Recepta jest w 6 rozdziale w pierwszych 3 wersetach. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. I to uczynimy, jak Bóg pozwoli. Lekarstwo zostało wyrażone przy pomocy wezwania do czynu. Ale oni nie mogli siebie uleczyć. Byli w tragicznym położeniu i potrzebowali niezwykłego lekarza. Dlatego też jest napisane, i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym, Bóg doprowadzi go wcześniej czy później do upamiętania. I nawet jeżeli nie do końca się zgadza, będzie chciał słuchać Bożego nauczania. I będzie chciał poddać się Bożemu zwiastowaniu i Ewangelii. I musimy pamiętać, że jako Kościół nigdy nie jesteśmy sami. Lecz współpracujemy z Bogiem, bo On dał Ducha Świętego, który też jest Bogiem, żeby On nas pouczał, wprowadzał we wszelką prawdę, we wszelkie poznanie i żeby objaśniał nam Słowa Boże. Też ważną rolą, jest to ciężko mówić, kiedy się mówi kazania, jest służba nauczycielska, bo też Duch Święty działa w ten sposób. Wielu ludzi odrzuca służbę nauczycielską, mówi, my nie potrzebujemy. I zapewne część ludzi odrzuciło ten list. Przecież nie potrzebujemy, wszyscy mamy Ducha Bożego. Wszyscy jesteśmy nawróceni. Wszyscy jesteśmy potomkami Abrahama. Oni nawet byli według ciała. I przyjrzyjmy się, jak to ma wyglądać z Bożą pomocą. Po pierwsze, należy pozostawić w spokoju już założony fundament. Innego fundamentu nie możemy założyć. Trzeba oprzeć się jedynie na udzielonej przez Boga łasce. I zaczyna się to, zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Wielu ludzi interpretuje, że nie zajmujmy się tym. Nie o to chodzi w tym fragmencie. Zostawmy oraz nie zakładając ponownie fundamentu, musimy te dwa określenia ze sobą w tym zdaniu połączyć. I wskazują wyraźnie, żeby pominąć wszelkie rozmowy o podstawach. O tym się nie dyskutuje. Jest to arbitralne i niezmienne. Nie oznacza to, żeby podstawy właśnie zignorować i zapomnieć, lecz kontynuować na nich budowę po poprzednim ich przysposobieniu, po poprzednim zastosowaniu w życiu. Przy fundamencie się nie grzebie. Na fundamencie się buduje. Albo akceptujesz ten fundament i na nim budujesz, albo wynocha z kościoła. Przepraszam za wyrażenie. Taka jest diagnoza. Fundament zostawiamy. Fundament został już wyraźnie opisany. Tym fundamentem jest Chrystus. Tym fundamentem jest Jego nauka. Wiecie, i fundament jest ściśle związany z prawami Słowa Bożego. I tutaj zostaje on łatwo i bardzo jasno określony jako podstawowe nauki o Chrystusie. I fundament mówi o Chrystusie. Zebrawszy wszystko, co jest tutaj mówione o fundamentach, o podstawach, o słowach pierwszych, to fundamentem i prawdę, wszystkie prawdy Słowa Bożego, Starego i Nowego Testamentu, dotyczą jedynie Jezusa jako Mesjasza, jako Chrystusa. Jako tego, który jest pierwszym, który jest ostatnim, najwyższym kapłanem, ostatnim królem, ostatnim prorokiem. Fundament został zakończony. Akceptujemy i budujemy, przyswajamy ten fundament, albo nie budujemy. I tyle. To jest pierwsza diagnoza. Pierwsze lekarstwo. Fundament. Powrót do korzeni. Wiara wiąże się z Chrystusem. Ale nie z Chrystusem jedynie jako osobą. Bo dzisiaj człowiek mówi, wierzę w Chrystusa, ale nie wierzę w doktryny biblijne. Wiara wiąże się z prawdami o Chrystusie zapisanymi w Słowie Bożym. Nie możesz mieć Chrystusa. Nie możesz mówić, że chodzisz w Chrystusie, człowieku, jeśli nie akceptujesz doktryn wskazujących i mówiących o Chrystusie. O Jego doskonałości, o tym, że On jest zakończeniem Słowa Bożego, że On jest wypełnieniem wszystkich obietnic, że wszystkie proroctwa i przepowiednie, ile ich były w Chrystusie, znalazły swoje amen. Jest nieprawdą, że wystarczy osobista jakaś relacja miłosna moja z Chrystusem bez doktryn o Chrystusie. I zostaje to omówione w 6 ważnych elementach związanych z podstawą. I mamy to w 2 pierwszych wersetach 6 rozdziału. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, jakie to jest 6 punktów. Pokuta, powinno być upamiętanie od martwych uczynków. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wiara w Boga. Trzecia. Nauka o chrztach. Czwarta. O nakładaniu rąk. Piąta. O zmartwychwstaniu umarłych. I szósta. O sądzie wiecznym. To są podstawy. I zważcie, że w 2 wersecie ostatnie 4 zostały poprzedzone słowem nauka albo słowem doktryna. Bo można to przetłumaczyć tak albo tak. Oba tłumaczenia będą tak samo zasadne. Zatem stanowią one zespół doktryn o Chrystusie, które Kościół musi przyjąć. I zważcie też, że pierwsze 2 elementy fundamentu nie zostają przedstawione jako doktryny i nauki. Bez tego określenia się pojawiają. I dlaczego tak jest? Z bardzo prostego powodu, że musi być świadectwo życia. I musimy to w Kościele analizować. Czy ktoś naprawdę odwrócił się od martwych uczynków? Czy było naprawdę upamiętanie? Czy ten człowiek naprawdę wierzy w Boga, a wiarę widać w przyjęciu doktryn? Dlatego to jest w 2 wersecie jako następny logiczny krok podany. Bo podstawa deklaracji wiary dotyczy i doktryn, i osobistego doświadczenia. I w to, w co wierzę i jak wierzę. I wiecie, przyjrzymy się króciutko owym 6 elementom i zważcie, że one występują parami. Widzicie to? Że to są pary, których nie da się podzielić. I kiedy będziemy krótko jeszcze o tym mówić, pamiętajmy, że musimy je przeczytać w kontekście apostolskiego zwiastowania do Żydów, bo ten list jest skierowany do kogo? Do Hebrajczyków. Do wierzących, nawróconych z Żydów. Po pierwsze, czytamy o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze. I musimy pamiętać, że jest to konieczna i niezmienna reakcja na głoszone przesłanie Ewangelii. Jeżeli ktoś nie odwraca się od martwych uczynków, znaczy się, że nie przyjął Ewangelii. Zasada jest bardzo prosta i jasna. Tak robili Żydzi, gdy się nawracali. Nagle widzieli, że cała uczynkowość na nic. Że nic przed Boży tron nie mogą przynieść. I też jest konieczna wiara. Wiarę widzimy przez odmianę sposobu postępowania i życia. I upamiętanie polega na odwróceniu drogi człowieka. Już nie idzie drogą Adama ku piekłu, ale idzie drogą, którą jest Chrystus ku domowi Ojca. I musi to być widoczne. Nie ma wiary bez doświadczenia i bez świadectwa. Później przechodzimy do doktryny. Wiara jest też wiarą w doktryny i w praktyczne zastosowanie tych doktryn w życiu. Doktryna o obmywaniu wyraźnie odnosi się i pokazuje tutaj odbiorcom różnicę między żydowskimi obmywaniami a chrztem. To są te same słowa. Pokazuje im, że już jest inaczej niż w judaizmie. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale chrzty były czymś normalnym w judaizmie później. I miały tylko chwilowo zmyć z człowieka grzech. A prawda jest taka, że nauka o chrzcie jest nauką ostateczną, która pokazuje, że w Chrystusie jesteśmy uwolnieni od naszego grzechu. I też nauka o nakładaniu rąk. Nauka, która dzisiaj prawie jej nie ma. I ta nauka odnosi się wyraźnie do daru Ducha Świętego, który był tak przekazywany przez apostołów. Wyraźnie pokazuje, kto może nakładać ręce, a kto nie w danej sytuacji. I dzisiaj jest tylko możliwa w jednej sytuacji, kiedy patrzymy przez pryzmat dziejów apostolskich. Kiedy ktoś jest ordynowany, wysyłany do służby przez Kościół. I nie ma innej możliwości. Jest to mocno związane z posługą apostolską. I dwie kolejne ważne doktryny. Dwie kolejne fundamentalne doktryny Kościoła to doktryna o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Ta doktryna pokazuje pewność dwóch rzeczy. Zmartwychwstania wierzących ku chwale, a niewierzących na sąd wieczny. I pokazuje, że jest to wieczne postanowienie, niekończące się i że i kara będzie wieczna. I pokazuje, że życie fizyczne tu na ziemi jest jedynie początkiem życia duchowego i pokazuje też pewność zbawienia. Doskonale to wyjdzie w przyszłym tygodniu, jak będziemy chyba jeden z najbardziej kontrowersyjnych fragmentów z Hebrajczyków analizować, który mówi o pewności zbawienia, a niektórzy mówią, że wręcz o czymś przeciwnym. I musimy pamiętać, że w czasie sądu dopełni się nasze zbawienie. Będzie to w 100% wypełnione. Dla wierzących jest to sąd ku zbawieniu i wywyższeniu. Dla niewierzących ku wiecznej karze i wiecznemu odłączeniu od Boga. odbiorcy listu do Hebrajczyków byli w strasznym stanie. Mieli być mężami, byli nawet nie dziećmi, byli niemowlętami. Mieli mieć wyćwiczone umysły w rozróżnianiu dobra od zła, a tak jak niemowlę nie potrafili nic uczynić. Nie znali fundamentów. Wszystko było pogrzebane i w strasznym stanie. I wiecie, Bóg kieruje do nich niesamowite słowa w liście do Hebrajczyków, aby się zmobilizowali za pomocą Ducha Świętego i żeby zaczęli zmierzać znowu do niebiańskiego celu. Żeby znowu zaczęli być podporządkowani zdrowej nauce głoszonej na podstawie Bożego Słowa. I pamiętajmy o tym, że nie możesz im cofnąć. W tym liście też jest, że ci, którzy się cofają, giną. I jesteśmy wezwani do tego, żeby wzrastać w Chrystusa, aż dorośniemy do Jego pełni. Nie łudź się, że można żyć w odstępstwie i mieć pełnię Bożych błogosławieństw. Tak nie ma. W pełnym odstępstwie przez całe życie może tylko żyć człowiek potępiony. Człowiek wierzący może gdzieś tam mieć upadek. No niestety, zdarzy się. Może się cofnąć w rozwoju, ale nie może to być permanentny stan tego człowieka. I niech ten fragment będzie nie tylko zachętą dla Hebrajczyków, ale też niech będzie zachętą dla nas do pilnowania siebie i do wzrastania w Panu, do słuchania Jego słowa i do ćwiczenia się w poznawaniu tego, co dobre i tego, co złe. I pamiętajmy, innego fundamentu nie możemy znieść, tylko nosimy na fundamencie, który został już przekazany Kościołowi. Amen. Zachęcam, moi drodzy, do modlitwy.